Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.
Weronika Kosowska. Pierwsze skrzypce. Nie czułam się w tym miejscu komfortowo. W biurze imigranckim oprócz mnie siedziało jeszcze kilka osób, które miały odczucia podobne do moich. Były dobrze ubrane, wykarmione. Nie było po nich widać, że się tutaj nie urodziły. Nic dziwnego, zostały szybko adoptowane, zapisane do szkoły i na zajęcia dodatkowe. Chciały szybko zapomnieć, że miały kiedyś innych rodziców, teraz najczęściej martwych. Inny dom, inne życie. Ci ludzie przyszli tutaj, ponieważ dostali wezwanie, by jeszcze raz opowiedzieć o tym, co działo się po ataku. Chciano zebrać zeznania świadków tej tragedii z okazji 5. rocznicy wyzwolenia. Wojna trwała tylko 3 lata. Jednak one, dzieci świadkowie, które przeżyły, już w 1. roku zostały uratowane i przysposobione. Nigdy nie wróciły do swojego kraju. Wiedziałam, że mogłabym tam pojechać, choćby tylko po to, by się rozejrzeć. Biuro oferowało nawet zwrot kosztów podróży. Nie byłam jeszcze pewna, czy powinnam to zrobić. Po dawnym życiu została mi tylko gra na skrzypcach. Adopcyjna matka dowiedziała się o tym z moich imigranckich dokumentów i natychmiast kupiła mi nowe. Gdy wywołano mój numer, weszłam do gabinetu i usiadłam przed urzędniczką. Wyglądała na zmęczoną, ale uśmiechała się przyjaźnie. Przed nią na stole leżały laptop i dyktafon. — Zacznij, jak będziesz gotowa — powiedziała. — Mam opowiadać od początku? — Opowiadaj, cokolwiek pamiętasz. Nie umiem powiedzieć, jaki był dokładny przebieg zdarzeń. Pamiętam jedynie urywki. Na przykład to, że siedziałam skulona pod daszkiem, chowając nogi pod bluzę, bo było mi zimno. Była wiosna, często padało. Moją uwagę przykuła wrona, czarna jak smoła, z szarym krawatem pod szyją, która wylądowała na chodniku dosłownie kilka metrów ode mnie. Rozejrzała się, komicznie przekrzywiając, raz po raz tycią głowę i po chwili zaczęła tańczyć. Podskakiwała, uginała chude nogi i wypinała dumnie pierś.
Zaśmiałam się wtedy po raz pierwszy od wielu dni. Wydarzyły się straszne rzeczy, a wrony wciąż tańczą.
Agnes! Usłyszałam i podniosłam się szybko. Wrona przestraszyła się i odleciała. Moja siostra wyszła ze zniszczonego sklepu. Trzymała w poranionych i pokrytych niezdarnie zrobionymi opatrunkami dłoniach 2 batoniki zbożowe i pogięty kartonik z sokiem. Wszystko mi oddała. Natychmiast zrobiło mi się głupio przez ten śmiech, chociaż mnie nie skarciła. — A ty nic nie chcesz, Jackie? — spytałam. — Nie, dzięki. Odparła i odwróciła się szybko. Wiedziałam, dlaczego Jackie to robi, jak bardzo się o mnie troszczy, ale wolałabym, żeby tak nie postępowała, żeby po prostu zjadła, żeby się nie głodziła i nie gromadziła w sobie złości. Nie mogłam jednak jej do tego zmusić. Oderwałam kraniec kartonika i napiłam się soku. Byłam zbyt spragniona, by używać rurki. Nie ma w twoich dokumentach nic o siostrze, zauważyła urzędniczka. Spojrzała na mnie, lecz ja nic nie odpowiedziałam, ani nie próbowałam niczego wyjaśniać. Szumiał nagrywający dyktafon. Urzędniczka speszyła się i pozwoliła mi opowiadać dalej. Aż do samego ataku życie wydawało się zwyczajne. Jednego dnia martwiłam się nauką do sprawdzianu i tym, że źle poszło mi na lekcji skrzypiec, a następnego chowałam się w kanałach wraz z Jackie i nasłuchiwałam krzyków i strzałów na górze. Jak przez mgłę pamiętam jednak, że jakiś nieokreślony niepokój był już wcześniej. Doniesienia w wiadomościach, nerwowość w oczach dorosłych. Wszyscy jednak mówili mi, żebym się nie martwiła, że mnie to w ogóle nie dotyczy. Wyłączono telewizor, jak tylko wchodziłam do pokoju. Rodzice urywali rozmowę, nauczyciele zmieniali temat, gdy o to pytałam. Jakby żadne z nas, 12-latków, nie mogło się dowiedzieć, bo wtedy jakimś cudem sprawa nabierze realności. Wymienialiśmy się więc między sobą skrawkami informacji. Może to kolejny wirus? Zasugerował ktoś. Co sezon jest jakiś nowy wirus. Mam na myśli taki, jak 20 lat temu. Myślę, że wtedy kazaliby nam ciągle nosić maseczki, jak zawsze na jesień. A jeśli będzie wojna, nawet tak nie mów. Mój tata mówił, że granice są nieszczelne. Niewiele krajów tak dobrze radzi sobie z kryzysem. Może ktoś próbuje się do nas przedostać? Nauczyciele uciszali te rozmowy i zajmowali naszą uwagę algebrą lub dyktandami. Miałam nadzieję, że ten okres niepokoju w końcu przeminie. W dniu ataku było duszno i pochmurnie. Szłam w kierunku stacji metra. Powinnam była biec, bo mój pociąg miał nadjechać już za kilka minut. Byłam jednak zbyt zmęczona. Wolałam trochę odpocząć w parku. Potem mogłam pójść
do pracy mojej mamy, poprosić, by kupiła mi gorącą czekoladę z automatu i odwiozła mnie do domu.
Skręcając w stronę parku, widziałam, jak kilkoro moich kolegów i koleżanek z klasy zbiega po kamiennych schodkach. Nim jednak zdążyłam tam dotrzeć, rozległ się huk, a płyta chodnikowa, na której stałam, pękła na pół i zaczęła zjeżdżać po grudach ziemi. Opadłam na kolana, wbijając paznokcie w szorstki kamień. Ktoś za mną zaczął krzyczeć. Nie wiedziałam, co zrobić. Ciążył mi plecak i etui na skrzypce. W końcu obróciłam się w stronę tej przerażającej siły, która ciągnęła wszystko w dół. Wejście do metra zasypane było gruzem i pyłem, a samochody na znajdujące się obok ulicy powpadały na siebie w chaosie. Ludzie tacy jak ja, którzy nie zdążyli zejść na stację metra, stali teraz lub leżeli na gruzach chodnika. Niewiele myśląc, pobiegłam w stronę parku. Może gdybym sprawę przemyślała, pobiegłabym do szkoły i zadzwoniła do domu, w którym powinna być już Jackie albo tata. Jednak miejsce pełne drzew i zieleni, w którym nie dałoby się wysadzić nic poza szaletem miejskim, wydawało mi się bezpieczniejsze. Ze strachu weszłam na drzewo. Wchodząc na nie, otarłam sobie nieco kolana i naciągnęłam coś w ramieniu. Jednak wśród liści poczułam się bezpieczna. Ściągnęłam plecak i zawiesiłam go na grubej gałęzi. Myślałam o stacji metra zasypanej gruzem. Co chwila powracał do mnie obraz kolegów z klasy, którzy tam wbiegli, zwłaszcza grubego warkocza Marion. Była bardzo popularna w klasie. Próbowałam się z nią zaprzyjaźnić od pierwszego roku, jednak nigdy nie wyszłyśmy poza uprzejme koleżeństwo. Gdybyśmy były teraz przyjaciółkami, prawdopodobnie obie leżałybyśmy pod gruzem lub obie siedziałybyśmy na tym drzewie. Wyciągnęłam telefon z plecaka. Był wyciszony. Na wyświetlaczu zobaczyłam powiadomienie o 7 nieodebranych połączeniach. Od mamy, taty i Jackie. Wykręciłam numer Jackie, bo to ona ostatnia dzwoniła. Słuchałam sygnału, jednocześnie patrząc na wielki szklany budynek, w którym pracowała mama. Mogłam tam pójść. Pewnie mama wyszłaby z pracy i zawiozła mnie do domu, ubolewając, jak bardzo musiałam się przestraszyć. Sygnał trwał i trwał. Już miałam dać sobie spokój, lecz wtedy w słuchawce rozległ się niespokojny głos mojej siostry. — Gdzie jesteś? — spytała. — Czemu nie odbierałaś telefonu? — W parku — odparłam. — Na drzewie między szaletem a fontanną. Stacja metra wybuchła. — Dobrze, zostań tam — powiedziała Jackie. — Już jadę. — Chyba nie musisz. — Mogę iść do mamy, do pracy. — Nie, nie waż mi się — warknęła Jackie. — Ewakuują jej budynek. — Co? Dlaczego? Jak to dlaczego? Przecież widziałaś zawalone metro. To był atak terrorystyczny.
Wtedy nie zdawałam sobie jeszcze sprawy z powagi sytuacji.
Ataki terrorystyczne zdarzały się w wielu krajach. Często były o nich materiały w telewizji. Czasami napawały mnie przerażeniem, ale rodzice uspokajali, że to się nigdy u nas nie zdarzy i że jesteśmy bezpieczni. Ponadto zawsze były jedynie jednorazowymi, przypadkowymi aktami przemocy. Zupełnie nie spodziewałam się więc po nagłym wybuchu w metrze tego, co się później wydarzy. — Nie schodź z drzewa! — nakazała Jackie. — Znajdę cię! Rozłączyła się i wtedy usłyszałam świst, przeciągły i dudniący. Szklany budynek zdawał się błyszczeć, chociaż słońce było za chmurami. Po chwili rozległ się huk szkła i metalu, jakby pękała naraz setka okien. Schowałam twarz w liście i zatkałam uszy. Kiedy znów odważyłam się spojrzeć, budynek, w którym pracowała mama, dymił i płonął. Na skraju parku, niedaleko ulicy, przebiegli jacyś ludzie, zamaskowani w wojskowych kurtkach. Na szczęście nie spojrzeli nawet w moją stronę. Odetchnęłam głęboko, a potem pomyślałam o mamie. Miałam nadzieję, że zdążyła wyjść z budynku. Znów wyjęłam telefon. Chciałam zadzwonić do niej albo do Jackie, jednak nie było już w ogóle żadnego zasięgu ani dostępu do internetu. Wszystko zostało odcięte. — Wiesz, co się stało z twoją mamą? — spytała urzędniczka. — Jackie twierdziła, że nie żyje — odpowiedziałam. — Nie wiem, czy zginęła jeszcze w budynku, czy może na ulicy. Nigdy się nie dowiem. Myślę, że gdyby żyła, odezwałaby się. Gdy Jackie przyjechała, kazała mi się natychmiast przebrać. Przyniosła mi spodnie od dresu, kurtkę przeciwdeszczową, bluzę z kapturem, buty i skarpetki. — Nie możemy iść do szaletu? — spytałam. — Nie ma czasu. Połykając łzy, przebrałam się w parku. Jackie kazała mi też wyjąć z plecaka wszystkie książki. Gdzie mam je dać? Zostaw je. Skrzypce też. Nie możemy zabrać ich do domu? Nie jedziemy do domu. Dlaczego? Siostra nie odpowiedziała, a ja zaczęłam się denerwować. Nie mogę zostawić tutaj tych rzeczy. Skrzypce kosztowały tyle pieniędzy. To teraz nieważne. Masz natychmiast... Co ty robisz? Znowu zaczęłam wspinać się na drzewo, nim Jackie zdążyła cokolwiek zrobić. Wcisnęłam skrzypce do dziury w pniu. Osłoniłam je swoim szkolnym mundurkiem, a na wierzch zaczęłam wciskać podręczniki. Agnes!
To zajmie tylko chwilkę!
Zatkałam dziurę gałęziami i liśćmi, żeby nikt nie zobaczył moich upchniętych rzeczy. Gdy zeszłam, siostra wypełniała mój szkolny plecak ubraniami na zmianę oraz jedzeniem. A teraz chodź, powiedziała, zanim przez ciebie ktoś nas tu znajdzie. Właśnie dlatego nie lubiłam z nią spędzać czasu. Zawsze mówiła, że coś jest przeze mnie. To zawsze przeze mnie. Nie zdążyłyśmy na autobus lub na pociąg. Przeze mnie rodzice jej nie lubili. Mówiła to jeszcze z ogromną pretensją. Tata tłumaczył, że to dlatego, że Jackie po prostu jest taką pełną zazdrości osobą i powinna być ponad to. Moja siostra wsiadła na rower, a ja usiadłam na siodełku dla dzieci, nieco już dla mnie za małym. To był rower mamy. Jeździła na nim ze mną, gdy była mniejsza. Od kiedy dostałam własny rower, już tego nie robiłyśmy. Zalała mnie fala nostalgii. Wjechałyśmy z parku na zniszczone ulice. Skoro nie jedziemy do domu, to gdzie jedziemy? Siostra nie odpowiadała. Co z tatą? Gdzie jest mama? Ciągle cisza. W końcu oparłam głowę o plecach siostry, uważając, by nie zadrapać się o przypinki. Jedziemy za miasto, powiedziała w końcu Jackie. Miejmy nadzieję, że nie ustawili żadnych blokad. Trzymała się bocznych dróg i często się rozglądała. W końcu przyspieszyła i gdy zdążyłam się niemal zrelaksować, wszystko wybuchło. Coś mi tu nie pasuje, powiedziała urzędniczka. Według zeznań świadków miny ustawiono dopiero kilka dni po ataku. Zamarłam, chociaż nie miałam się przecież czego bać. To był wywiad, a nie przesłuchanie. Próbowałam uporządkować myśli. Możliwe, że coś pomieszałam. Uderzyłam się wtedy w głowę, wyjaśniłam. Zaczęłam się denerwować. Nieprzyjemne wspomnienia napływały do mojej głowy, ciągle zmieniały się szczegóły. Po chwili sobie przypomniałam. Faktycznie, to stało się później, już po kilku dniach urywanej wędrówki, kiedy dotarłyśmy niemal do przedmieść. Co jakiś czas musiałyśmy się chować w budynkach i bocznych uliczkach, unikając schwytania. Ma pani rację, powiedziałam. To stało się kilka dni później, ale będę kontynuować już od tego momentu. Obudziło mnie przeklinanie siostry. Podniosłam ostrożnie obolałą głowę i zobaczyłam Jackie lamentującą nad zniszczonym rowerem. Zbierało mi się na wymioty. Jackie? Zawołałam. Czułam się skołowana. Chciałam jej powiedzieć, że kupi się nowy, ale coś mi mówiło, że to nie w tym tkwił problem. To nawet nie był rower siostry, tylko mamy. Przez chwilę głowiłam się nad tym i nie mogłam wymyślić żadnego powodu. Czułam się jak w jakimś koszmarnym śnie. W końcu Jackie podeszła do mnie i podniosła mnie za ramiona. Coś boli? Coś sobie złamałaś? Nie, chyba nie. To chodź, musimy iść, powiedziała. Tutaj są miny. Dopiero gdy wstałam, przypomniałam sobie, co tak naprawdę się dzieje. Wzięłyśmy się za ręce i zaczęłyśmy iść. Na drodze leżały gruzy i małe metalowe krążki ze świecącą z boku diodą. Może powinnyśmy znaleźć inną drogę, zasugerowałam. Jackie rozejrzała się. Wzrok miała pełen rezygnacji. Już na to za późno. Krwawiła. Krew zasychała jej na policzku i zlepiała luźne kosmyki włosów. Była też zirytowana. Obawiałam się, że nadchodzi kolejne przez ciebie, tak jak zawsze, gdy coś złego się działo, czy to wcześniej, czy teraz. Zwykle w takich przypadkach przepraszałam. Rodzice mówili mi, że nie muszę przepraszać, bo Jackie jest po prostu zazdrosna o oceny i skrzypce. Przeprosiny były jednak łatwiejsze niż dochodzenie swojej racji z kimś dużo od ciebie starszym. — Co wy tu robicie? — usłyszałyśmy. — Zejdźcie stamtąd natychmiast. Tu są miny. Mężczyzna stał na chodniku parę metrów dalej. Wyglądał jak pracownik biura, ale jego koszula była brudna. Na jego twarzy malowała się troska, ale w ręce trzymał pistolet. — Nie odpowiadaj! — syknęła do mnie Jackie. — Ona pistolet! — szepnęłam. Jackie widziała go jako zagrożenie, zaś ja z jakiegoś powodu, zapewne przez filmy, które często oglądałam z tatą, widziałam tego mężczyznę inaczej. Był jednym z nas, zaatakowanych. Powinnyśmy do niego dołączyć, a on nas ochroni. — Hej! — krzyknął mężczyzna. — Chodźcie tutaj. Pomogę wam. Nie możecie same tędy iść.
Nie potrzebujemy pomocy, odkrzyknęła Jackie. Oczywistym było jednak, że potrzebujemy. Spojrzałam na mężczyznę, on odwzajemnił moje spojrzenie i przybrał dobrotliwy wyraz twarzy. Dziewczynko, powiedz siostrze, że nie ma się czego bać. Chcecie się wydostać z miasta, prawda? Mam samochód, możemy wyjechać stąd razem. Jackie chwyciła mnie mocniej i pociągnęła za sobą, ponieważ mimowolnie zwolniłam kroku. Nie chciałam iść aż za miasto na piechotę. Dotarłyśmy w tamtym momencie do zniszczonego samochodu i wielkich brył gruzu. Mężczyzna chwilowo znikł mi z oczu. Przejdziemy górą, powiedziała Jackie i ułożyła dłonie w koszyk, bym mogła wejść na górę. Czy nie powinnyśmy? Próbowałam powiedzieć, lecz od razu mi przerwała. Nie, Agnes, nie znamy go. Położyłam nogę na jej złączonych dłoniach, ale... Jackie podniosła ręce tak gwałtownie, że ledwo utrzymałam równowagę. Złapałam się dachu samochodu i wgramoliłam się na niego niezgrabnie. Wstałam i niemal natychmiast poślizgnęłam się i wpadłam w ramiona tego mężczyzny, który wcześniej do nas krzyczał. — Dziękuję — powiedziałam. Mężczyzna także z bliska wydawał się miły. — Hej! — krzyknęła Jackie, stojąc już na dachu samochodu. — Odsuń się od niej, ale już! — Rozumiem, że się boisz — powiedział, ale naprawdę mogę zapewnić wam schronienie. Jackie zeskoczyła i pociągnęła mnie za kołnierz, mocno, niemal mnie przyduszając. Mężczyzna zrobił krok w naszą stronę, a Jackie cofnęła się, uderzając plecami o drzwi samochodu. — Poradzimy sobie same. — Mam jedzenie i schronienie. Proszę, pozwólcie sobie pomóc — przekonywał. — Mam córki z poprzedniego małżeństwa. Nie wiem, co się z nimi dzieje, a wy... — To nie nasza sprawa — powiedziała Jackie, chwytając mnie za nadgarstek. Czułam, jak drży jej ręka. Nie do końca rozumiałam jej strach. Próbowała odejść, lecz wtedy mężczyzna wycelował do niej z pistoletu. — Nie zostawiłaś mi wyboru — powiedział. — Narazisz swoją małą siostrę na niebezpieczeństwo. Urzędniczka wyraźnie starała się przybrać obojętny, profesjonalny wyraz twarzy, ale widać było po niej niepokój. — Potrzebujesz przerwy? — spytała mnie. — Mogę zrobić ci kawy. — Tak, poproszę — odpowiedziałam i rozejrzałam się dokładniej po pomieszczeniu. Wszystkie pokoje w biurze imigranckim wyglądały zawsze tak samo. Tanie biurka, szafki na dokumenty, przelewowe ekspresy, do których sypało się kawę z metalowych puszek, ceramiczne cukiernice i małe opakowania ze śmietanką, kolorowe kubki i białe filiżanki ze spodeczkami bez żadnych wzorów. Z cukrem? Piję czarną. Urzędniczka postawiła przed nami dwa kubki i usiadła naprzeciw mnie, a ja kontynuowałam. Mężczyzna zabrał nas do zniszczonej kawiarni. Miała dodatkowy agregat, dzięki czemu mogliśmy sobie odgrzać kanapki, które wydawały się nawet świeże. Było już całkiem ciemno, więc po jedzeniu i napiciu się powiedział, żebyśmy się położyły w jednym z pokojów. Było już całkiem ciemno, więc po jedzeniu i napiciu się powiedział, żebyśmy się położyły w jednym z pokojów socjalnych. — Mówiłeś, że masz samochód — rzuciła Jackie. — Nie będę teraz prowadził. Jestem zmęczony. Jackie zacisnęła usta. — Czy ty w ogóle masz auto? — Jutro pojedziemy. Wykorzystajcie szansę, żeby odpocząć. Ja zajmę drugi pokój — powiedział oschle, po czym dodał już bardziej przyjaźnie w moją stronę. — Dobranoc. W pokoju znajdowała się kanapa z kilkoma poduszkami i tanie meble kuchenne. Mężczyzna zamknął za nami drzwi. — Chyba nie jest tak źle — stwierdziłam. Podobał mi się taki stan rzeczy, że ktoś jeszcze poza Jackie się mną opiekuje. — Nie możemy mu ufać — syknęła Jackie. A potem obie usłyszałyśmy szczęk zamka. Jackie zamarła i spojrzała na drzwi. Zakleła i uderzyła w nie pięścią, a ja skrzywiłam się na dźwięk brzydkiego słowa. Usiadłam na kanapie. — Zamknął nas. Pewnie przeczuwa, że mogłybyśmy uciec. W końcu mu nie ufasz. — Oczywiście, że mu nie ufam. — Jezu, a rodzice cały czas myśleli, że jesteś inteligentna. Zabolało mnie to. — Musimy obrać wartę. — Najpierw ja — powiedziała Jackie i usiadła naprzeciwko drzwi z bojową miną. Ułożyłam się na kanapie i szybko zasnęłam. Gdy Jackie obudziła mnie nagłym szarpnięciem, miałam wrażenie, że minęło jedynie 10 minut. Zepchnęła mnie z kanapy i kazała usiąść na podłodze. — Nie zaśnij! — powiedziała i położyła się, ściskając w rękach kawał gruzu. Jakby tu wszedł, masz zacząć krzyczeć. Usiadłam na podłodze i patrzyłam w stronę drzwi. Głowa jednak ciążyła mi bezlitośnie i po chwili zaczęłam odpływać w sen. Śniła mi się mama, stała w kuchni i robiła śniadanie. Żaden mój sen nigdy nie był tak realny. Poczułam taką ulgę, że znowu ją widzę. Nie ocknęłam się na dźwięk szamotaniny obok mnie. Dopiero głośny trzask drzwi o futrynę lekko mnie wybudził. Otworzyłam powoli oczy. — Zamknij się! — warknął ktoś w korytarzu. Na kanapie nie było Jackie. Wstałam, opierając się o szafkę, bo po śnie jeszcze kręciło mi się w głowie. — Jackie! Jackie! — szepnęłam w ciemność. Gdy wytężałam słuch, słyszałam dźwięki dochodzące z drugiego pokoju. Przełknęłam ślinę i poszłam tam, nie wiedząc, czego się spodziewać. Było niemal całkiem ciemno, poza pojedynczą smugą światła księżyca padającą z okna. Dwa nieokreślone kształty szamotały się w cieniu. Jeden z nich charczał i warczał, a drugi pod nim chyba płakał, lecz dźwięk był niemal całkowicie zduszony. Próbowałam zapalić światło, ale nic się nie stało. Przełącznik jedynie trzasnął. Kształty zastygły w bezruchu. — Agnes! — usłyszałam zduszony i spanikowany głos mojej siostry. — Broń! Tam leży broń! Rzeczywiście, pistolet leżał tuż przede mną. Widziałam jego kształt w wąskiej smudze światła z okna. Podniosłam go szybko, a wtedy jeden z wcześniej walczących cieni zaczął powiększać się i przybliżać, aż przybrał kształt dorosłego mężczyzny. — Odłóż to, Agnes! Co robisz, mojej siostrze? Wszystko w porządku, to nieporozumienie — powiedział. — Odłóż to, a wszystko będzie dobrze. Jestem dorosły i wszystkim się zajmę. Mężczyzna skupiony był na mnie. Podchodził do mnie, lecz starał się trzymać w cieniu. W końcu jednak odrobina światła na niego padła i zauważyłam, że nie ma na sobie spodni. Nie byłam w stanie strzelić. Lęk mnie sparaliżował. — Agnes! — mężczyzna odezwał się autorytarnym tonem i wtedy dostał czymś ciężkim w tył głowy. Upadł i zaczął wić się w konwulsjach. Całe moje ciało opanowało drżenie i po policzkach płynęły mi łzy. Jackie wyszarpnęła broń z moich bezwładnych dłoni i strzeliła do leżącego mężczyzny 3 razy. — Jackie! — jęknęłam. Starsza siostra miała potargane włosy, niedbale naciągnięte dżinsy i porwaną koszulkę. Odwróciła do mnie głowę i jej twarz wykrzywił paskudny grymas, jak zawsze, kiedy się gniewała. Ojciec czasem naśladował ją i mówił, jaka jest wtedy brzydka. — Jackie! — przedrzeźniała mnie. — Myślisz, że to ty tu jesteś poszkodowana, co? Nie masz racji. To twoja wina. Tym razem całkowicie uwierzyłam w prawdziwość tych słów. — Przepraszam — powiedziałam i wyciągnęłam rękę do siostry, jednak ta się uchyliła. — Nie dotykaj mnie! — powiedziała Jackie i wycelowała do mnie z broni. — Nawet się nie waż! — Jackie, zamknij się! — warknęła. — Nie jesteśmy już w domu. Nie ma mamusi, tatusia, którzy by cię obronili. Są martwi. Tak, martwi. Nie jesteś już ważniejsza ode mnie. Mogę się ciebie pozbyć. Myślałam, że mnie zastrzeli, ale ona opuściła pistolet i schowała go za pasek. Wyglądała, jakby coś sobie uświadomiła. — Idę — powiedziała tylko. — Taka jesteś mądra, to radź sobie sama. Jackie wyminęła mnie i pobiegła do drugiego pokoju. Próbowałam iść za nią, jednak była ode mnie szybsza i wychodząc mocno odepchnęła mnie na ścianę. Gdy udało mi się w końcu założyć plecak i wyjść na zewnątrz, nigdzie nie było ani śladu Jackie. Wstawało słońce, a świat był pusty, zimny i pełen gruzów. — Jackie! — krzyknęłam, mając nadzieję, że siostra zawróci. Jednak już jej nie zobaczyłam. Opowiedziałam już kiedyś tę historię terapeutce. Podobnie jak za pierwszym razem, oczekiwałam ulgi. Oczekiwałam ulgi. Jednak jak zwykle nie nadeszła. Terapeutka zapewniała mnie wiele razy, że nic z tego, co się wydarzyło, nie było tak naprawdę moją winą. To, że moja siostra tak uważała, i to było dla mnie najgorsze. Westchnęłam i spojrzałam na urzędniczkę. Tym razem zerknęłam również na jej identyfikator. Nazywała się Sara i wydawała się niewzruszona, albo tylko udawała. Zdałam sobie sprawę, że pewnie oczekuje ode mnie jakiegoś zakończenia. Później wzięłam resztę jedzenia z restauracji i błąkałam się kilka dni, aż natrafiłam na pomoc humanitarną i zabrali mnie tutaj. Koniec historii. — Wiesz, co się przydarzyło twojej siostrze? — spytała urzędniczka. Długo myślałam, że zginęła. Pytałam, czy znaleźli jej ciało. Chciałam się upewnić, że zostanie pochowana, odpowiedziałam. Dowiedziałam się, że żyje, kiedy dostałam przelew za połowę wartości domu po wyzwoleniu. Myślałam, że to może tata albo mama, jednak ktoś życzliwy mi powiedział, że to jakaś młoda kobieta, która nie chciała podawać swojego nazwiska. Myślę, że je zmieniła i została adoptowana osobno. Zdałam sobie sprawę, że nie tknęłam kawy, więc z uprzejmości upiłam łyk. Była letnia i wstrętna. Ostatnie pytanie. Czy zamierzasz odwiedzić swój kraj? Wychodząc z biura imigranckiego, przekazałam list urzędnikom. Co jakiś czas przekazywałam im listy, a oni przekazywali je Jackie. Przynajmniej tak powiedzieli. Nie mogłam mieć pewności, bo nigdy nie nadeszła żadna odpowiedź. Ten miał być ostatni. Jeśli nie chcesz mnie znać, w porządku. Odczepię się, jeśli i tym razem nie dostanę żadnej odpowiedzi. Ale za 2 tygodnie jadę odwiedzić nasze rodzinne miasto. Jeśli chcesz, możemy się tam spotkać, o ile nie będzie to dla ciebie zbyt trudne. Chciałabym cię osobiście przeprosić za wszystko, ale zrozumiem, jeśli nie dasz mi takiej szansy. Zostawiam ci też mój numer telefonu. Janice, moja matka adopcyjna, spytała, czy ma pojechać ze mną i nie obraziła się, kiedy usłyszała odmowę. Nigdy nie przymogłam się, żeby nazwać ją mamą i było mi z tego powodu zawsze trochę głupio. Nawet jeśli ona nigdy nie dała po sobie poznać, że uważa mnie za niewdzięczną z tego powodu. Coraz rzadziej myślałam o prawdziwych rodzicach, ponieważ teraz, kiedy stałam u progu dorosłości, dostrzegałam coraz więcej złych rzeczy w moich wspomnieniach. Kiedyś wydawali się perfekcyjni, nawet jeszcze długo po swojej śmierci. Z jakiegoś powodu jednak postanowili trzymać w domu nastrój wojny, czego wtedy jeszcze nie byłam świadoma. Jackie jednak musiała to czuć, musiała wiedzieć, że nie jest w domu tak mile widziana jak ja. Czułam się okropnie, że brałam w tym udział, nawet jeśli nie zdawałam sobie z tego sprawy. To musiało być takie wyzwalające dla Jackie, pozbyć się mnie wtedy, zostawić to wszystko za sobą. Wsiadłam do pociągu, na uszy założyłam ogromne słuchawki, ponieważ nie chciałam rozmawiać, takich jak ja, którym urząd imigrancki opłacił tę wycieczkę i którym mogłoby się zebrać na łzawe wspominki. Przyglądałam się zmieniającemu krajobrazowi. Potem podałam swoje dokumenty przy granicy. I oto byłam w kraju moich narodzin. Nie czułam zbyt wiele. Oglądałam ponownie obsiane pola uprawne i lasy poprzedzierane pospieszną wycinką najeźdźców i zrzuconymi bombami, teraz powoli odradzane małymi sadzonkami iglaków. Patrzyłam na zniszczone gospodarstwa, ziejące rozbitymi oknami, i te zajęte przez kogoś i odbudowane, jednak nadal straszące wspomnieniem wojny. Jackie od razu po ataku chciała uciec z miasta, ale czy to w jakikolwiek sposób by pomogło? Mogłyśmy tylko podążać przez las i po bezdrożach, próbując uniknąć wrogich armii i przedostać się przez granicę. W końcu zobaczyłam miasto. Pociąg powoli pustoszał. Pasażerowie wybiegli na perony i oglądali budynki podziurawione kulami i bombami oraz pozostałe po niektórych budowlach stalowe szkielety. Gdy wysiadałam na swojej stacji, rozejrzałam się po peronie. Nigdzie jednak nie dostrzegłam siostry. Ruszyłam więc przed siebie. Mój pokój w hotelu nadal nie był gotowy, więc oddałam bagaż do przechowania i postanowiłam wyjść na spacer. Niektóre budynki były już odnowione i oddane do użytku. Inne, takie jak dawne miejsce pracy mamy, zniknęły. Moja szkoła została odbudowana, stała przed nią tablica dokumentująca ten proces. Nawet nie wiedziałam, że została zniszczona. Zrobiono nowe boisko z zieloną trawą, a budynek odmalowano na przyjemny dla oka błękit. Skręciłam w kierunku stacji metra, jednak jej tam nie było. Widziałam jedynie gładką powierzchnię chodnika i ulicę z wylanym świeżym betonem. Poczułam się nieswojo. Czy wydobyli stamtąd te wszystkie ciała? A może to jeszcze najeźdźcy wszystko zalali betonem, nie przejmując się ofiarami wybuchu? A co jeśli niektórzy z nich wtedy jeszcze żyli? Nie chciałam się nad tym zastanawiać. Spuściłam głowę i pobiegłam w stronę parku. Od razu wiedziałam, że to będzie główny cel mojej podróży. Nie chciałam widzieć domu, w którym się wychowałam. Byłam przekonana, że rozporządzali nim najeźdźcy, a po wyzwoleniu natychmiast został sprzedany i zamieszkał w nim ktoś inny. Jedyne rzeczy, jakie mogłam odzyskać, tkwiły w parku, w tamtym drzewie. Na szczęście zachowało się zupełnie nietknięte. Wdrapałam się pomiędzy gałęzie i odnalazłam dziuplę pełną zeschłych liści. Wygrzebałam je i zrzucałam na ziemię, aż dotarłam do przegniłych
książek. Je również wyrzuciłam.
Podręczniki z 6 klasy na nic już mi się nie przydadzą. Podobnie jak szkolny mundurek, skurczony i pachnący bardzo dziwnie. Zamierzałam zapakować je w plastikowy worek na śmieci i wyrzucić. Graciasty materiał spódnicy jedynie zatrzymał moje spojrzenie na dłużej. Matka była taka dumna z tego mundurka. Rozpłakała się, kiedy założyłam go na siebie po raz pierwszy. Gdy Jackie miała 7 lat, nie mogli sobie jeszcze pozwolić na wysłanie dziecka do prywatnej szkoły. Upuściłam spódnicę na ziemię i grzebałam dalej, aż znalazłam futerał na skrzypce. Wydawał się nietknięty. Zeskoczyłam z nim na ziemię i poczułam w nogach nieprzyjemny prąd. Nie byłam już zwinnym dzieckiem, tylko niezgrabnym dorosłym. Otworzyłam futerał i wyjęłam skrzypce. Oczywiście w domu miałam nowe, kupione przez Janice, ale te były pierwsze. Chciałam je mieć. Myślałam o nich, kiedy zasypiałam w ośrodku imigranckim, a potem w domu mojej nowej rodziny. Przytknęłam je do twarzy i przejechałam smyczkiem po starych strunach. Wydały skrzekliwy, żałosny dźwięk. Zapewne trzeba je będzie oddać do renowacji. Nagle poczułam się obserwowana. Spojrzałam przed siebie i zobaczyłam na ścieżce wpatrującą się we mnie kobietę. Odłożyłam skrzypce do futerału. Nie chciałam do niej podchodzić, aby jej nie spłoszyć. Powinnam jej pozwolić wykonać pierwszy krok. Kobieta miała długie ciemne włosy, a ubrana była w zwykłą bluzę oraz dżinsy. Z tej odległości niespecjalnie widziałam rysy jej twarzy, jednak wyobrażałam sobie, że robi tę samą minę co zawsze. To była mina ostrożności i rezerwy, oczekiwania na ciosy. Kobieta w końcu wyjęła telefon, kliknęła kilka razy i odeszła. Moja komórka zawibrowała, a ja opadłam na trawę, czując jednocześnie zrozumienie i bolesne rozczarowanie. Dopiero po chwili zebrałam wszystkie rzeczy poza skrzypcami do worka i wyrzuciłam je do śmietnika. Skierowałam się tą samą drogą z powrotem do hotelu, zastanawiając się, co będę tu robić przez cały wyjazd. Może powinnam się wymeldować i pobiec na powrotny pociąg. Mogłam jeszcze zdążyć. Gdy to rozważałam, mój telefon zawibrował znowu i postanowiłam w końcu sprawdzić wiadomości. Obie były z nieznanego numeru. Widzę, że z tobą wszystko ok, przepraszam, ale chyba nie dam rady. Druga wiadomość była nieco dłuższa. Przepraszam, spanikowałam. Powinnam była się z tobą umówić, a nie iść szukać cię pod to cholerne drzewo. Nie wiem, czy chciałam cię pod nim zobaczyć, czy wręcz przeciwnie. Poczułam się, jakbym miała przeżyć to wszystko jeszcze raz i uciekłam. Długo zastanawiałam się, co odpisać. Szłam przed siebie, gorączkowo rozpatrując każdą opcję. Nie wiem, kiedy minęłam hotel i zatrzymałam się dopiero nad rzeką. Nie chciałam napisać czegoś, co przekreśli nasze relacje, zanim w ogóle się rozpoczną. Usiadłam na ławce i obserwowałam zachodzące słońce. Postanowiłam w końcu odpowiedzieć najswobodniej, jak się tylko dało w tych okolicznościach. Jasne, jestem wolna jutro cały dzień. Znasz jakieś miejsce, do którego mogłybyśmy pójść? Wysłałam i od razu poczułam się okropnie. Może sama powinnam coś zaproponować? Może zabrzmiało to zbyt lekko? Odłożyłam telefon na ławkę i wpatrywałam się w liliowy kolor chmur. Wydawało mi się, że minęła wieczność, zanim usłyszałam ponownie sygnał wiadomości. Może być na dworcu o 14:00. Chyba widziałam tam Starbucksa. Odpisałam OK i schowałam telefon. Było tak spokojnie, że aż trudno było uwierzyć, że jeszcze niedawno toczyła się tu wojna. Czerwieniłam się, nogi miałam jak z waty i czułam mdłości. Jednak byłam pełna nadziei, że w końcu między mną a moją siostrą również zapanuje pokój.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda.